Od czego pan zaczął sprawdzanie? Od tego, jak siedzi ilustracja? Od tego, czy nic się nie wydarzyło niespodziewanego, czy od radości?
No powiedzmy, że zacząłem od radości, bo popatrzyłem na zewnątrz, co się dzieje, czyli oprawa, pudełko, okładki, a potem już, jak to bywa zawsze, no tak, pierwszorzędnie, ale no tak, ale tutaj mogłoby być trochę inaczej, ale do tych ludzi, do których trafia książka, typografia ma swoją logikę i jak ktoś niekoniecznie porównuje to z ilustracją, to jest wszystko w porządku. Ale tak zawsze bywa w książce, że czasem artysta po prostu widzi różnicę między oryginałem a reprodukcją. Takiej idealnej sytuacji nie ma, żeby było niemal tak jak z ilustracją, ale graficzność, a zwłaszcza typografia tej książki jest czyściutka, jest godna pochwały.
Pan użył takiego określenia, czy wszystko w porządku jest w książce. Co to znaczy, kiedy fachowiec patrzy na książkę, że wszystko jest w porządku? Na czym ten porządek książki polega?
Książka jest całością, a żeby całość była dobra, to muszą poszczególne elementy ze sobą harmonizować. Główna rzecz w pierwszym obejrzeniu książki jest dostrzec jej typografię. To znaczy układ ilustracji z poszczególnymi pozostałymi elementami książki. Z tekstem, z czcionką, z kompozycją kolumn, kompozycją kart tytułowych, wyklejek, oprawy graficznej, w tym wypadku jest pudełko, są okładki. Wszystko razem do kupy, harmonia tego wszystkiego może dać takie poczucie, że coś jest w porządku, że to się udało. No moim zdaniem udało się.
To nie jest przecież tak, że te ilustracje powstawały w ciągu ostatnich 2 lat. Pan z Don Quixotem miał pewne kłopoty na przestrzeni swojego życia. Co jakiś czas działy się dziwne historie, tak jakby jakiś fatum?
Mógł być jakiś pech. W istocie o sobie mogę powiedzieć, że towarzyszyło mi zawsze szczęście, w każdym bądź razie co do roboty, co do kontaktów z ludźmi, z wydawnictwami. To miałem zawsze bardzo dużo szczęścia i życzliwości. W przypadku Don Quixota było trochę pechowo. Z Flammarionem się nie udało, bo miałem zrobić Don Quixota Flammarionowi. Flammarion zmarł. Tam mi się też w Eudebie w Argentynie nie udało. Tam ja i Stanny wygraliśmy któreś z nagród, ale no nie tylko, że nie publikowano nas, ale zginęły moje oryginały wszystkie. Nie wróciły. Potem miałem pecha. W Polsce również miałem wystawę w Orłowie. To jest niedaleko Osiek, gdzie był plener. Słynne plenery w Osiekach. Na jednym z tych plenerów ja robiłem Don Quixota jako temat i wystawiłem to w galerii w Orłowie. Zadzwoniono do mnie którejś z nocy. Panie Wilkoń, było włamanie, wyniesiono pańskie Don Quixoty. No więc pozwoliłem sobie na komentarz, że złodziej miał dobry gust. A później, po wielu latach, niedawno, apel do złodzieja, drogi złodzieju, daj mi tylko fotografię, nie będę niczego dochodził, tylko fotografię, bo chcę je użyć. Ale żadnego efektu z tego nie było, także te oryginały całkowicie mi póki co na razie przepadły. Potem miałem takie różne historie nieprzyjemne, mianowicie podpisałem umowę na Don Quixota, na Księgę Dżungli. Po pewnym czasie wydawca prosił mnie o rozwiązanie obu umów za cenę tego, że dostanę cały materiał już zeskanowany. No i rozwiązałem te umowy, bo zwyczajnie pewnie przestraszyły koszty obu wydań. No i wreszcie pan, były redaktor, zjawił się u mnie i że tym razem pewnie Don Quixote się pojawi, a to z racji tego, że Tą decyzję podjęła Fundacja Kultury Shen. Teraz właśnie patrzę się, że to stało się już rzeczywistością. Widzę to, powiedzmy, pół metra przed sobą, leży na krzesełku, pięknie wydany Don Quixote.
Hiszpanie mówią podobno, że jak się pierwszy raz czyta Don Quixota, to się człowiek śmieje, jak się drugi raz czyta Don Quixota, to się myśli, a jak się trzeci raz czyta Don Quixota, to się płacze. Chciałam zapytać o pana czytanie. Kiedy pan pierwszy raz ten tekst?
No właśnie najwyraźniej czytałem pobieżnie albo skakałem po pagórkach, po rozdziałach, dlatego że jak przyszło mi czytać dokładnie, kiedy już fakt ilustracji był, że musiałem ilustrować całość, to czytanie pokazuje, ile tam jest rzeczy, które się w pierwszym czytaniu przeacza. No jest coś z tego, że powiedzmy cały ten tragizm, dramat, który jest zawarty w Don Quixocie w wielu warstwach, w bocznych, tych pobocznych wątkach, ścieżkach, których jest tam ogromnie dużo, pełne są refleksji. No wychodzą te rzeczy bardziej smutne, bardziej dramatyczne, jeśli się je czyta uważnie. A w końcu potem ogólna refleksja zmuszająca do zastanowienia się nad niebywałą jakąś uniwersalnością tego, aktualnością tego dzisiaj nadal w każdej sferze dzieje kobiet, relacje o kobietach, o miłości, najwyższym uczuciu, zawarte w Don Quixocie o kilkaset lat wyprzedzają to, o czym mówimy jeszcze do dziś, to tu, to tam, że kobiety jeszcze nie doczekały się wszystkiego tego, co im się należy, w całym tego słowa znaczeniu. Jest tam piękny rozdział, jak jej było na imię. No niestety, jak potrzebuję, to mi nie wskakuje. Jest tam piękny rozdział o kobiecie i jej wypowiedź na temat swojego partnera, znaczy niedoszłego partnera, który umarł dla niej z miłości i miał do niej ogromnie dużo pretensji i żalu, i wszyscy inni, którzy oceniali tą jego nieszczęśliwą miłość jako wielki błąd i niedopatrzenie ze strony tej kobiety. Otóż ta kobieta na pogrzebie tego mężczyzny w sposób niebywale rzeczowy, współczesny, zupełnie dziś postawiła pytanie, czy kobieta nie ma prawa wybierać partnera w miłości. No jednym słowem, uproszczając, czy kobieta nie ma prawa pójść do łóżka z kim chce. Mówię to specjalnie, zwyczajnie, żeby ona to cudownie uzasadniała, że ma na to prawo do miłości według swojej miłości również. No współczuła facetowi, że nie trafił na jej oddanie również. Ale miłość, gdyby się wszystkim panom udawały kobiety, nie byłoby Goethego, nie byłoby dramatów. I takich warstw jest ogromnie dużo. W ogóle myślę, że Cervantes był niebywale kochliwy i kobietom i miłości poświęcał wiele uwagi. Tam jest mnóstwo ścieżek o zawiłości, miłości. Niektóre wręcz są absurdalne. Tam jest taka jeden z rozdziałów w zasadzie aż przerażający w tym, że kochanek sprawdza przez swojego przyjaciela, czy uczucia żony wobec niego są prawdziwe, a były z gruntu prawdziwe, i zniszczył miłość podejrzliwością i zazdrością, miłość i przyjaźń. Jest to napisane po mistrzowsku, aczkolwiek to jest jakby boczny rozdział, a takich rozdziałów jest tam ogromnie dużo, tych bocznych ścieżek. To sprawia, że w całości czyta się Don Quixota z pewnym trudem, żeby to wszystko ogarnąć. No i na tym polega ta jego wielowarstwowość.
Ale też dlatego dobrze jest czytać Don Quixota przez całe życie, bo przecież co innego pan czytał w tej książce, kiedy pan ją pierwszy raz wziął do ręki.
Ja z tego wyniosłem tylko te wiatraki, pierwsza wersja jego sylwetki, taka podomierowska, bo to Domier, powiedzmy, pierwszy poświęcił Don Quixotowi uwagę, jeśli chodzi o formę, o sylwetkę, potem Picasso. No więc to wynosiłem w tym pierwszym czytaniu, ale to jest właśnie tylko pobieżne, to nie to. Tam jest ogromnie dużo warstw. Jak facet mówi, przepraszam, mówię facet o Cervantesie, jak mówi o literaturze, o twórczości czy o teatrze, to widać, że się na tym zna. I jak on uzasadnia, kiedy dzieło literackie jest dobre, tego myśli są absolutnie współczesne. Więc pewnie na tym polega ten fakt, że ta powieść jest tak powszechnie i szeroko odbierana i odczytywana i doceniana i wznawiana.
Przyszło mi teraz do głowy, że to może tam ktoś na górze nad nami, nad panem czuwał, że te obrazy ginęły i że umowy nie były podpisywane, bo pan wtedy inaczej czytał tę książkę, co innego w niej widział, ilustracje
były. Ma pani rację. Gdybym opublikował te rzeczy, które miałem tak z pamięci, to one były właśnie, wyciągały z Don Quixota te wszystkie spektakularnie najbardziej efektowne sceny. Z wiatrakami, pojedynek z tą jego klęską, po prostu z upadającym jego koniem, niedoszły pojedynek z lwem. No parę takich rzeczy, które powiedzmy, za które się czy Gustaw Doré, czy inni zabierali od razu natychmiast. Ale u mnie tam właśnie powyciągałem wiele rzeczy, które są bardzo, jeśli chodzi o dramaturgię Don Quixota, miejscami są bardzo subtelne. I właśnie jeśli pani cytuje, co mówią Hiszpanie, że płakać, są miejsca, nad którymi po prostu można by trochę również popłakać.
A co decydowało o tym, że te ilustracje powstawały w różnych technikach i na różnych materiałach?
Technika Don Quixota mojego jest generalnie rzecz biorąc wodna. To znaczy wróciłem do ilustracji swojej z czasów, kiedy robiłem pana Tadeusza, kiedy szalałem z tymi technikami wodnymi, cieczami. To dawało mi jakieś duże możliwości struktury. To wykorzystałem również. Tam ta Hiszpania, żeby ją pokazać, to mi się właśnie przydały te techniki wodne, te odciski. Tam jest dużo tych pejzaży suchych, kamiennych. Ta technika mi bardzo pomogła. Ale mieszałem i to, co następowało później, tam dodatek pasteli, która z kolei daje mocne światło. Utwardziłem miejscami, sięgnąłem po swoje ilustracje z czasów, nazwijmy to, no, mojej Kraina 105 tajemnicy, czy Nie Paryżu i Gdzie Indziej, gdzie widać najwyraźniej, powiedzmy, moje upodobania do malarstwa współczesnego, do Kledo, do wszelkich innych konwencji. Więc te moje upodobania, tamto dźwięczą, to widać. Ale mimo wszystko, no taką mam nadzieję, takie mam wrażenie, że wszystko do kupy biorąc razem, to jest to jednak wilkoniowate, czy tam twarde, czy bardziej miękkie, czy z wody bardziej, czy z tempery, to jest to wilkoniowate. No a najbardziej chyba, wydaje mi się, że po raz pierwszy, znacznie bardziej niż to było w panu Tadeuszu, czy gdzie indziej, włączyłem tutaj narrację, dramaturgię i tutaj czytelnik będzie mógł się przyjrzeć, jak niektóre narracje w literaturze, jak im towarzyszą narracje w plastyce. Oczywiście są tam rzeczy przeze mnie dopowiedziane i rozwinięte, ale najwyraźniej widać, że tam się coś dzieje. Więcej niż panu Tadeuszu.
Pana Tadeuszu postaci właściwie, tam był plener.
Oddalałem, tak. Oddalałem, głównie się tam wyżywałem w plenerze. No w tym wydaniu ostatnim z kolei udało mi się tych ludzi pozbliżać i to nawet dobrze zrobiło. Ale tutaj wyraźnie niektóre, sporo ilustracji jest pierwszoplanowych, gdzie jest zwyczajna dramaturgia, gdzie są rzeczy przedstawiające, co dzieje się między ludźmi, nie tylko między ludźmi, relacje ze zwierzętami.
Przyjrzyjmy się w takim razie człowiekowi, skoro pan go zbliżył. Przyjrzyjmy się postaci Don Quixota. Pan mówi, że bardzo wiele rzeczy z jego myślenia, z jego pisania wyprzedziło epokę, jest współczesne dzisiaj. A ja mam takie wrażenie, że do niektórych jeszcze nie dorośliśmy. Tak jak na przykład wydaje mi się, że nie dorośliśmy jeszcze do samej postaci Don Quixota. Że jeszcze to myślenie o świecie i o sobie bez ograniczeń, bo to jest tak naprawdę podstawowa jego cecha, że to jeszcze przed nami, że to może być w ogóle jakaś szansa dla człowieka.
Na pewno jest przed nami w świecie, w którym żyjemy. Dlatego, że praktycyzm nasz, kult sukcesu, pracy, zawodu, pieniędzy i te wszystkie relacje, które powodują po prostu, że jesteśmy zjadaczami cywilizacji wielkiej, elektronicznej, że tracimy swoją duchowość. Szaleństwo Don Quixota wydaje się absurdalne, wręcz miejscami można powiedzieć, cóż ten idiota wyczynia, ale na szaleństwo można by spojrzeć z drugiej strony, do czego ono prowadzi, powiedzmy odrobinę szaleństwa wyobraźni, bezinteresownego spojrzenia na swoją duchowość, na swoją duszę. To jest w Don Quixocie wyraźnie. Zanim się, powiedzmy, go podsumuje miejscami, dlaczego wali prosto w wiatrak, że jest idiotą, zanim to nastąpi, to trzeba się po prostu zastanowić, po prostu, co w ogóle, czym w ogóle jest szaleństwo, jakim może być motorem. Szaleństwo miejscami wydaje się zwyczajnym idiotyzmem, ale powiedzmy, u źródeł tego szaleństwa jest jakaś przewaga uczuć i przewaga pięknych uczuć i doceniania duchowości. Sprawia mi to pewien kłopot teraz, ale chcę to jasno wyrazić. U Don Quixota jest bezwzględna przewaga marzenia o dobru, o pięknie, o poświęceniu, o szlachetności nad praktycyzmem życia w każdej postaci. W związku z tym rzeczywiście bohater wychodzi na idiotę, ale Boże mój drogi, bez takiej próby widzenia świata zejdziemy całkowicie na manowce, staniemy się po prostu zwyczajnymi zjadaczami własnej cywilizacji. Bez marzeń, bez duchowości, w konsekwencji bez twórczości również. No więc z tych rzeczy nad tym się warto zastanowić, nad samym Don Quixotem. Ja myślę, że on miał takie poczucie, że on ten cyniczny świat, że on go obnaża. Takie mam wrażenie. Zresztą to był straszny świat. Palono na stosie. No właśnie. A jednocześnie całe rozdziały o cudownej, wspaniałej miłości, o poświęceniu. Wreszcie marzenie o rycerstwie, o szalonym rycerstwie rozważać. To nie o to chodzi, powiedzmy, co jest możliwe i realne, tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, że możemy mieć marzenia, dążenia o większej rozpiętości niż w horyzoncie nasz dobrobyt, nasze podróże, nasze sukcesy w pracy, nasze wczasy, nasza codzienność. Więc jest w Don Quixocie jest bardzo dużo miejsca dla marzenia.
A gdzie jest szansa dla nas, żebyśmy tej cywilizacji nie zjedli? W literaturze?
To musi się coś zmienić w nas samych. Ten kryzys, on zaistniał, jest wyraźny. Mamy rewolucję elektroniczną, która nas ułatwia nam życie, a jednocześnie zamienia nas po prostu w automaty. Siedzimy, stukamy palcami w ten maleńki przedmiot, który nazywa się komórką, i nasz ruch codzienny, nasza rzeczywistość w tramwajach wszędzie jest przerażająca. Przerażające są dzieci, które przez godziny patrzone w ekran poddają się tej pułapce, urodzie tej elektronicznej techniki i dziecko nie ma ani potrzeby, ani czasu na to, żeby spojrzeć przez okno, pójść ścieżką do ogrodu, do lasu, żeby mieć refleksję jakąkolwiek na temat świata, dlaczego, co żyje, dlaczego jest zielone, dlaczego tylko w ten ekran, w to pudełko. To jest niebezpieczna pułapka, z której trzeba się otrzepać. Kiedyś tam przy kolejnej swojej wystawie w Japonii proszono mnie, żebym napisał swoje przesłanie dla dzieci japońskiej w odniesieniu do mojej wystawy, do moich książek. Więc zacytuję tam może ze dwa stania. Podnieś tyłek i rusz w świat zobaczyć, dlaczego las, dlaczego morze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. I tej urody po prostu świata i życia u Don Quixota jest bardzo wiele. Prześliczne są opisy nocy i księżyca. Dlatego tyle jest księżyca. No zawsze jest w Wilkonia dużo księżyca swoją drogą. Ale dlatego tyle jest tego księżyca w Don Quixocie.
Tylko u niego to się zaczęło, on ruszył w świat, tak jak pan kazał, japońskim dzieciom, niechże polskie też to usłyszą, a i starsi niech usłyszą. Don Quixote ruszył w świat, ale tak naprawdę ruszył, bo go zainspirowała literatura. To może jednak słowo, w słowie należy upatrywać jakieś nadziei.
Jasne, że upatruję nadzieję w literaturze. Na pewno powstaną książki, które w sposób niemal rozpaczliwy postawią ten postęp. Zrób coś człowieku ze sobą, swoją głową, ze swoim ruchem, swoją cielesnością, ze swoją umysłowością. Coś takiego musi nastąpić. Musimy inaczej wychowywać dzieci. Musimy mieć miejsce i czas dla dzieci. Nie możemy dzieci zostawiać w przedszkolach przy opiekunce. Musimy dzieciom, tak jak kiedyś, jak matki w gnieździe użyczają czasu pisklętom, tak my musimy nauczyć, wrócić się do wychowania dzieci, do otwierania dzieciom oczu, do pokazywania, ukazywania, otwierania dzieciom świata. Musimy się nauczyć wychowywać dzieci.
Wszyscy robią rewolucję i poprawiają rzeczywistość, likwidując skutki. A tu trzeba zacząć od podstawy. Tak. Wróćmy jeszcze do tej książki. Dla kogo ona tak naprawdę jest? Oprócz tego, że autorowi sprawiła ogromną radość i jest podsumowaniem.
Wie pani, Don Quixote rzeczywiście jest dla dorosłych. Jest coś w tym, co jest również w Panu Tadeuszu, że do Pana Tadeusza, do czytania trzeba dorosnąć, ale głównie dojrzeć. Trzeba być już przygotowanym, żeby czerpać, żeby czytać wszystkie dobroci, które wynikały z Pana Tadeusza. To samo jest z Don Quixotem. Ta mądrość jest tam tak umiejętnie podawana. Można z tego czerpać przy bardzo wnikliwym czytaniu.
Skoro zamknął Pan etap Don Quixota, czy jest jeszcze jakiś taki bohater, którym jest Pan owładnięty? Co Pan teraz robi?
Teraz trochę pewnie odpocznę. To był duży wysiłek. W ciągu jakichś 6-7 miesięcy zrobiłem trzon ilustracji do Don Quixota. To był chyba dobry dla mnie czas. Udało mi się, to była duża praca. Teraz troszeczkę się sobie odpocznę i troszeczkę się nim ucieszę, ale u mnie to długo nie trwa, także znowu się za coś wezmę. Ja zrobiłem do niedawna rzecz drobną, ale właśnie napomykającą o problemie cywilizacji elektronicznej. Zrobiłem małą książkę dla dzieci pod tytułem Zbuntowany elektron, gdzie chciałem wyjaśnić, czym stała się zwyczajna komórka dla współczesnego człowieka. I chcę zrobić drugi tom, bo w tym pierwszym tomie to było tak, że ten elektron oparcie swoje i pomoc znalazł u dziadka i u babci. Nie chciałbym, żeby to znowuż było takie dziecko, które nie ma rodziców, bo rodzice oczywiście zostawili małego elektrona i pojechali w świat tworzyć inne fundamenty, zręby cywilizacji elektronicznej, mianowicie internet i tak dalej. Zrobiłem ten pierwszy tom, ale wrócę też do drugiego, kiedy rodzice wrócą do dziecka i pójdą z elektronem do lasu.
Ale tę książkę o zbuntowanym elektronie zrobił pan, wykorzystując tę cywilizację, którą zjadamy, czyli na...
Zrobiłem to na tablecie i muszę zwyczajnie powiedzieć, że jest to bardzo efektowna technika. Nawet mi się te rzeczy podobają, tylko żałuję jednej, że nie ma oryginału. No bo po prostu wszystko to albo jest, dajmy na to, w tablecie, albo jest wydrukowany, ale oryginału, tak jak w ilustracji, jak w obrazie, nie ma. Niemniej jest to ogromna szansa, jak ktoś się tym umie posługiwać, to rzeczywiście po prostu pewne rzeczy można zrobić. A już szalenie jest potrzebny wtedy, kiedy się pracuje nad typografią książki i przy okazji Don Quixota praca z komputerowcem bardzo dużo mi dała, po to, żeby po prostu poszczególne rzeczy, które wykonałem ręcznie, później scalać, uzupełniać w sposób elektroniczny.
A co pan widzi z własnego okna?
Z mojego? Ja mam dobrze, ja żyję niemal w lesie. Moim sąsiadem z okna jest 250-letni dąb. Ma już tabliczkę. Z okna drzewa sadzone przeze mnie 40 parę do 50 lat temu. Są to już potężne drzewa. No jest to trochę taka ilustracja mojego życia. Więc mieszkam w miejscu, gdzie był już taki urywek przyrody, lasu, a ja jeszcze w dodatku dosadzałem i to urosło już takie duże. No więc mam przed oknem zielono.
To taka recepta trochę dla cywilizacji. Zobaczyć to, co jest i dosadzić. Nie zniszczyć, a dosadzić coś wartościowego. Jakbyśmy tak żyli, to by może nie trzeba było myśleć o końcu, co?
No więc musimy znaleźć w sobie mądrość. Dysponujemy rozumem, ale nie wykorzystujemy go w zasadniczej kwestii, mianowicie w kwestii relacji człowiek i przyroda. Człowiek jest jej częścią i nie wolno mu robić nic takiego, co zagraża przyrodzie i otoczeniu człowieka, o biologicznym otoczeniu człowieka. Jeżeli się, powiedzmy, nie pozbieramy i nie nauczymy się szanować, chronić przyrodę i otoczenie, mamy działanie samobójcze i to żal przypuszczać i wróżyć, że ten rozumny człowiek w tej zasadniczej rzeczy jest tak bezrozumny. Zwierzęta wokół mają znacznie więcej instynktu samozachowawczego. Człowiek postępuje w sposób bezrozumny. To jest przerażające. Stworzyliśmy cywilizację, tworzymy rzeczy piękne w architekturze, w malarstwie. Dwa dni temu stałem przed Monalizą, a jednocześnie nie potrafimy zapobiec bezrozumnej wojnie, bezrozumnemu zabijaniu, co nie dzieje się w naturze. Natura to nie jest bajka. Zjadają się organizmy, jest rywalizacja. Piękno życia polega na selekcji, ale żadne zwierzę nie zabija, żeby zabijać. Oglądałem przepiękne zdjęcia filmowe, jak lew leżący, wypoczywający, obok przechodzi mała antylopa. Ona wie, że nic ze strony lwa nie zagraża. Ani jemu nie przychodzi to do głowy, żeby tylko bezrozumny człowiek zabija dla zabijania. Już nie mówię o innych rzeczach, które nie świadczą o naszym rodzaju tak wysoko, jak zakładamy w swoich marzeniach, w swoim szlachetnym działaniu, w sztuce, w literaturze, postępowaniu, w rodzinie. Chciałoby się, żebyśmy dokonali takiej refleksji właśnie, bo przecież dysponujemy rozumem, bo przecież mamy jakąś chyba wyjątkową pozycję we wszechświecie. Nie jest wykluczone, że jesteśmy jedynym miejscem we wszechświecie, w którym dokonuje się akt rozumnej oceny sytuacji wszechświata. Dysponujemy rozumem, który nam pozwala ogarniać przestrzenie wszechświata. Po einsteinowsku widzimy jego rozmiary, jego zależności, jego ogrom przerażający. I nie wyciągamy z tego wniosku, że na tej Ziemi, w tym mikropunkcie tego wszechświata, my ludzie nie potrafimy, dysponując rozumem, inteligencją, nie potrafimy urządzić się najlepiej, jak to możliwe, żeby chronić to cudowne miejsce. No właśnie o taką refleksję ja przy tej okazji apeluję i ona mi się nasuwa między innymi po lekturze Don Quixota.